Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię. Zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy, a jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi, tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także i z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie. Bogiem ich jest brzuch. A chwałą to, co jest ich hańbą, myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Przeto, bracia moi umiłowani i pożądani radości i korono moja, trwajcie w Panu umiłowani. Upominam Ewodię i upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Proszę także i ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi, wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Żywota. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i w błaganiach z dziękczynieniem, powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie myśli i serc waszych. W Jezusie Chrystusie. Oto Słowo Boże. Amen. Więc dzisiejszy tytuł kazania to jest radość i pokój. Gdybyście spojrzeli na ten obrazek, to czego nie widzicie z daleka, ale co zobaczylibyście z bliska, jest jeden z moich ulubionych obrazów chrześcijańskich, współczesnego artysty. Co widzicie z daleka? Wodospad. Co jeszcze?
Burze.
Z czym wam się ten widok kojarzy? Czy z pokojem i z radością raczej? Czy jak tak widzicie? Nie, raczej odwrotnie, tak?
Z szumem.
Ale gdybyście spojrzeli na środek i nieco poniżej, to widzicie tutaj takie małe zagłębienie w szczelinie. Kto chce, może podejść, zobaczyć to. I w tej szczelinie skalnej jest ptaszek, który sobie spokojnie śpi. Osłonięty przed tym wszystkim. Widzicie? I to jest obraz Bożego pokoju i Bożej radości. Ponieważ nam się wydaje, że radość i pokój, tak jak ludzie mówią, w świecie jest wtedy, kiedy świeci słońce i wszystko się nam dobrze układa. Ale tak szybko, jak okoliczności zaczynają się układać nie po naszej myśli, to my natychmiast tracimy radość i pokój. Kochani, to nie był radość i pokój, ponieważ radość i pokój, które są owocem Ducha, Ducha Świętego, są absolutnie nieuzależnione od okoliczności. Mało tego, objawiają się w pełni właśnie wtedy, kiedy naokoło wszystko jest przeciwne temu, żeby się radować i wszystko jest przeciwne temu, żeby mieć ten pokój. Ale zanim dojdziemy do radości i pokoju, to jeszcze zobaczmy tło tego listu. Widzicie, w 12 wersecie Paweł pisze, że dąży do tego, żeby pochwycić, ponieważ sam został pochwycony przez Chrystusa. I ten temat dotyczy jeszcze przez chwilę tematu sprawiedliwości, o którym mówiliśmy, czyli to jest nasza sprawiedliwość, to jest to coś, czym my próbujemy przykryć się jak liściem figowym przed Panem. Nasze najlepsze uczynki, to w czym my pokładamy nadzieję. Ale Bóg, który widzi wszystko, sprawia, że pod Jego wzrokiem te liście usychają i jesteśmy nadzy. I jedyne, co może nas naprawdę przykryć, to jest sprawiedliwość naszego Pana Jezusa Chrystusa, który żył doskonale zamiast nas i umarł zamiast nas. I kiedy my w to wierzymy, wtedy Jego sprawiedliwość okrywa nas jak szatę. I widzicie, i kiedy Paweł pisze na ten temat w liście do Rzymian, czy kiedy pisze na ten temat w liście do Galacjan, to on zawsze odnosi się do tego jako coś, co się już dokonało. Coś, co daje nam pewność. Natomiast w liście do Filipian Paweł bardzo ryzykuje. Ponieważ kiedy on już napisał o sprawiedliwości, to on nagle ten temat, jak i każdy inny, odnosi do przeszłości. I dlaczego Paweł to robi? Ponieważ widzicie, Paweł specjalnie przed Filipianami maluje obraz przyszłości, ponieważ chce podkreślić i dać nam coś, co się nazywa perspektywa. Żebyśmy patrzyli na wszystkie tematy w naszym życiu, na nasze relacje, na nasze hobby, na nasze małżeństwo, na nasze finanse, na naszą karierę. Żebyśmy patrzyli przez perspektywę wiecznego życia. Tego, co dopiero nastanie. I może jeszcze krótki kontekst. Widzicie, w dzisiejszym czytaniu widzimy, że Paweł wie, że w kościele Filipii pojawili się pewni ludzie, którzy zaczęli nauczać i żyć i mówili, wiecie co? Wszystko, co wam Bóg obiecał, możecie mieć tu i teraz. W 100%. Cieszcie się tym do woli. I Paweł mówi tak. I ci nauczyciele mówili, że celem wierzących powinno być zdobywanie rzeczy ziemskich. Tak? Jakie to są rzeczy ziemskie? No, to jest to, co najbardziej ceni świat, czyli zawodowy sukces, rodzina jak z prospektu, piękny dom, 2 razy w roku wakacje, którym się chwalisz na Facebooku, Instagramie i przed sąsiadami. Co jeszcze? No tak, pełna lodówka, super samochód, najpiękniejsza działka. Tak, cokolwiek jakby to może być. I widzicie, nasi znajomi, nasi przyjaciele, którzy nie znają Pana, oni za to by oddali wszystko. Wielu z nich główkuje, jak ja mogę mieć tego więcej, jak ja mogę to mieć bardziej i wtedy dopiero będę mieć radość. I wtedy dopiero będę mieć pokój. Ale tak długo, jak tego nie mam, to moje życie nie jest jeszcze tak, jak powinno być. Nie mam tego, co w życiu jest najlepsze. I ci nauczyciele przyszli i powiedzieli, jak się nawrócisz do Boga, to Pan Jezus tu na ziemi da ci to wszystko. Tak? Ale zwróćcie uwagę, że Paweł pisze to w negatywnym kontekście. On mówi, że Bogiem takich ludzi nie jest Pan Jezus, tylko co jest?
Brzuch.
I o co tu chodzi? Czego dotyczy ta metafora? Czyli ta konsumpcja, to zaspokajanie się tymi rzeczami ziemskimi jest Bogiem, jest idolem, jest celem. Czyli Bogiem nie jest to, co ty sobie napiszesz na kartce albo co ty mówisz koledze, że jest Bogiem. Bogiem dla ciebie jest to, co cię najbardziej nakręca. Rozumiesz? To jest tym twoją sprawiedliwością, to jest tym twoim idolem. Co cię najbardziej porusza. I oczywiście Paweł mówi, że to, co nas najbardziej nakręca i coś, co nas najbardziej porusza, to jest nasze zbawienie, jakie mamy w Jezusie Chrystusie. To jest nasza relacja z Panem Bogiem. To jest ta perspektywa, że kiedy ten czas się skończy, to tak naprawdę twój koniec jest dopiero początkiem czegoś pięknego. I Paweł mówi, to mnie najbardziej porusza. I jeśli chodzi o mnie, on pisze, ja bym wolał już rozstać się z tym ciałem, żeby już mieć to. Dlatego, że prawdziwy happy end jest dopiero przede mną. Tak? I mówi, nie dajcie się zwieść takiemu nauczaniu, które umiejscawia wszystko, cokolwiek możecie otrzymać, tutaj i teraz. I widzicie, to jest właśnie w 3:19. Paweł pisze, że Bogiem takich ludzi jest brzuch. Czyli oznacza to, że konsumpcja dóbr doczesnych staje się celem. I oczywiście tacy nauczyciele komentują, Jezus po to umarł, byśmy wszystko, ale to wszystko, co On obiecał, odebrali tu w pełni na ziemi. Tak? Natomiast jaki jest efekt takiego życia? Paweł pisze, że Chrystus i Jego krzyż znika sprzed naszych oczu. Stajemy się niezdolni, żeby cierpieć. Stajemy się niezdolni, żeby ofiarować nasze życie za życie innych, a w konsekwencji stajemy się wszystko w chrześcijaństwie, staje się karykaturą chrześcijaństwa. Karykaturą chrześcijaństwa. Stół pański staje się karykaturą, bo ty tu podchodzisz po to, co ty jeszcze możesz dostać. Uwielbienie staje się karykaturą, bo ty przychodzisz, jak ty będziesz uwielbiać, to Bóg ci da to i to i to. Jak ty będziesz czytać słowo, to okaże się wierny i Bóg da ci to i to i to. Czyli używasz wszystkiego, nawet twojego czasu siania, finansów, że dajesz to, bo to jest twoim stukrotnym plonem i ty będziesz spodziewać się, jak tu w tym życiu za 5 lat przyjdzie promocja do twojego życia. To jest wszystko karykatura chrześcijaństwa. To jest patrzenie bez perspektywy. I Paweł przestrzega Filipian przed tym. Ponieważ to jest życie, które jest życie pozbawione radości i pokoju. To jest życie, w którym jest absolutnie niemożliwe cieszenie się Panem, tak jak ten ptaszek tutaj, że on spokojnie sobie śpi i spokojnie sobie żyje, pomimo że wokół są burze. Bo wie, że jest chroniony. Bo wie, że nie ma takiej wielkiej nawałnicy, która mogłaby pokonać tą skałę. I oczywiście my wiemy, że w metaforyczny sposób tą skałą jest nasz Pan Jezus Chrystus. Okej, więc i widzicie, w końcu tego rodzaju życie, nie dość, że staniesz się antyświadectwem, bo ludzie to widzą, ludzie nie są głupi, ludzie widzą, że ty żyjesz dla siebie. I kiedy ty im mówisz o Bogu, to mówią, zaraz, mi się raczej Jezus kojarzy z osobą, która oddała życie. Jeśli ty żyjesz tak, że to inni muszą oddawać życie za ciebie, to ty żyjesz inaczej niż ja widzę. Nic dziwnego, że kościoły są coraz bardziej puste. Tak? Ale kiedy Ewangelia jest głoszona i ludzie widzą Chrystusa w Słowie, a potem widzą w tygodniu, jak ty żyjesz na wzór i podobieństwo Chrystusa, oddając swoje życie tak, jak On oddał swoje życie za ciebie, to wiele osób mówi, takiego Boga ja chcę. Takiego Boga ja chcę. Ja widzę, że to mój obraz był zły. I widzicie, Paweł przechodzi w 4 rozdziale do tematu pokoju i radości, które w liście do Galacjan jest to część owocu ducha. Więc kilka słów na temat pokoju i radości, zanim powiemy więcej o perspektywie. Czym jest radość? Radość to jest tego rodzaju uniesienie, które wypływa z cieszenia się Panem i Jego zbawieniem. To jest bardzo proste. I kiedy mam na myśli uniesienie, to użyłem specjalnie tego słowa, bo mi to przypomina statek, który nawet podczas sztormu, ta Arka Nego, ona jest niezatapialna. Osoba, która chodzi w Bożej radości, jest jak korek. Im bardziej diabeł, świat i grzech chce ją ściągnąć w dół, to ten szybciej wypłynie na górę. Albo osoba, która wchodzi w Bożej radości, jest jak wańka wstańka. Czy wiecie, co to jest wańka wstańka? To może prosimy Karolina o obrazek. Kto już kojarzy? Tak? Tak. Jeśli weźmiesz ją i rzucisz w kąt pokoju, to ona zawsze wstanie. Zawsze do góry. Zawsze uśmiechnięta. Ale to nie jest, widzicie, ale musimy dobrze to zrozumieć, że to jest Boża radość. To nie jest to uczucie, że ty się ciągle śmiejesz, że ty ciągle masz przyklejony sztuczny uśmiech. Nie o tym mówimy, tak? Ale jesteś jak wańka wstańka, że cokolwiek cię zdołuje, to jeśli ktoś spojrzy na twoje życie, minie trochę czasu, ty jesteś z Panem. I ty jesteś na górze. Tak i Paweł wiele razy pisze, w liście do Koryntian to jest, powaleni, ale niepokonani. Zawsze się smucący, ale zawsze wesele. Widzicie, list do Filipian jest to list, w którym najwięcej razy jest użyte słowo radość. Ponad 20 razy Paweł używa tego słowa, a pamiętamy, w jakich było okolicznościach. On pisał to z więzienia. Nie wiedział, czy przeżyje, czy nie przeżyje. I tak ciągle pisze o radości i wydawać by się nam mogło, że radość oznacza nieobecność smutku, tak? Nic bardziej mylnego. To ten substytut radości światowy oznacza, że ty wypierasz smutek ze swojego życia. Ponieważ w tym samym liście Paweł pisze, że odesłałem wam Epafrodyta, żebym nie miał smutku za smutkiem. Czyli widzicie, Paweł był osobą, która się głęboko smuciła pewnymi rzeczami, ale o wiele bardziej się radowała. Więc to chrześcijańska radość jest radością w smutku. Jest tym paradoksem. Dlaczego? Ponieważ kiedy narodziłeś się na nowo, kiedy oddałeś życie Panu Bogu, to twoje serce z serca kamiennego stało się sercem mięsistym. To znaczy, że rzeczy na świecie, które ludzie wypierają, bo nie chcą tego wszystkiego oglądać, nie chcą się zajmować tą kwestią imigrantów, nie chcą modlić się, kiedy słyszą o zamachu w Monachium, nie chcą, my to wszystko wypieramy, go nie chcemy. Nie chcą słyszeć kolejnych tych rzeczy, bo nie wiedzą, co z tym zrobić. Chcemy zatwardzić swoje serce na to. Tak natomiast chrześcijanin chce to usłyszeć, ale nie po to, że on nie ma na to rozwiązania, tylko właśnie po to, żeby modlić się o rodziny ofiar, żeby współczuć razem z nimi, żeby smucić się z tymi, którzy się smucą. Chrześcijanin chce wiedzieć, dlaczego pewnych osób dzisiaj nie ma na nabożeństwie, na przykład drugi, trzeci raz. Może ta osoba jest chora, może potrzebuje modlitwy, może powinien wysłać jej SMS-a podnoszącego. Chrześcijanin chce to wiedzieć. Jeśli to jest rzecz smutna, czemu kogoś tutaj nie ma, to chrześcijanin bierze odpowiedzialność za to, nie czekasz pastor czy lider grupy zadzwoni, bo mam serce mięsiste i nie boi się tego, że usłyszy coś smutnego od tej osoby. Ale w tym wszystkim jeszcze bardziej się weseli i nie pozwala, radość Boża nie pozwala, żeby ten smutek cię przybił i dobił i wgniótł w ziemię. To jest Boża radość. Jesteś jak Wańka wstańka. Choć się smucisz, to jesteś o wiele bardziej radosny. I to jest jeden z tych chrześcijańskich paradoksów. Widzicie? Więc przeciwieństwem radości nie jest smutek. Jeszcze raz przypomnę. Czyli radość się ujawnia, gdy przypominasz sobie to, kim jesteś w Bogu i to, co masz przez Chrystusa. Ponieważ to jest wieczne. I przeciwieństwem radości oczywiście nie jest smutek. Przeciwieństwem radości, wiecie co jest w biblijnej? Brak nadziei. Brak nadziei. I Dawid oczywiście pisze tak. Jeden z moich ulubionych fragmentów, który wiele razy swojego czasu w nocy, jak nie mogłem zasnąć, modliłem się tym fragmentem, leżąc w łóżku. Dawid pisze tak. Wlałeś w me serce większą radość, niż kiedy się ma obfitość zboża i wina. Spokojnie się położę i zasnę, bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam. Więc widzicie, Paweł mówi, Dawid mówi do Boga, Boże, Ty wlałeś w moje serce większą radość niż ci, którzy mają obfitość zboża i wina. Czyli ja mam większą radość w Bogu niż ci, którzy mają pełne konto. Ja mam większą radość w Bogu niż ci, którzy osiągnęli te ziemskie rzeczy. Dlaczego? Ponieważ mam tego, który zaspokoi każdą moją potrzebę według bogactwa swego w chwale w Jezusie Chrystusie. On wie, czego mi trzeba i On wie, ile mi tego trzeba, żeby ta rzecz była dla mnie rozwojem i błogosławieństwem, a nie żeby to mnie zniszczyło. Rozumiecie? Tak? Na tym polega zaufanie Bogu. I tu przechodzimy już do kwestii pokoju. Czym jest pokój? Uwaga! Pokój jest głębokim przekonaniem, że Bóg kontroluje twoje życie. Nasz tekst mówi, żeby powierzać nasze prośby Bogu jak z dziękczynieniem. I kiedyś może ci się wydawało, że z dziękczynieniem, to znaczy ty już widzisz ten samochód? Ja ci dziękuję, Panie, za to czerwone Ferrari. Dziękuję ci. Ja już słyszę ten szum tych koni mechanicznych. Dziękuję ci za to, czego nie masz. Tak? To jest złe zrozumienie tego fragmentu. Powierzanie Bogu prośby z dziękczynieniem, które prowadzi do pokoju, ponieważ tego rodzaju modlitwa wcześniej nie doprowadzi cię do pokoju Bożego. Ale prawdziwy pokój masz, kiedy modlisz się z dziękczynieniem, to znaczy, że wiesz i ufasz Bogu, że On kontroluje twoje życie, że On wie, czy ty w tym czasie i czego ty najbardziej potrzebujesz, żeby być podobny do Chrystusa, co jest twoim celem. Rozumiesz? I ty ufając w to Bogu, dziękujesz, że Bóg, uwaga, odpowie na twoją prośbę najlepiej, jak On chce na nią odpowiedzieć, bo jest dobry. I z tego płynie pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Jeszcze raz odpowiem. Dziękujesz Bogu, prosząc, nie za to, że ty to dostajesz na 100%, tylko za to, że Bóg wie, jak ma odpowiedzieć na twoją prośbę, tak lub inaczej. Ponieważ jest dobrym ojcem i wie, co jest najlepsze dla ciebie. I za to dziękujesz Bogu. I z tego płynie Pokój, który przewyższa wszelki rozum. I oczywiście, co jest przeciwieństwem tego pokoju, widzimy w tekście, to jest zmartwienie i troski. Jeśli masz więcej niż, nie wiem, 5-10 lat i żyjesz w XXI wieku, nie przeniosłeś tu się ze średniowiecza albo z epoki agralnej, gdzie życie toczyło się spokojnie, to wiesz, czym jest stres, to wiesz, czym jest zmartwienie. Wiesz, jak to jest, kiedy przewracasz się z boku na bok i nie możesz zasnąć. I dlaczego te zmartwienie i troski notoryczne są grzechem? Dlatego, że są wyrazem naszego braku zaufania, że Bóg kontroluje nasze życie. Jest mówienie Bogu: Boże, ja się poprosiłem, ale ja i tak wiem, co jest najlepsze dla mnie. I zrobię wszystko, żeby to dostać, więc nieustannie myślę o tym, jak mogę to dostać i wplątać w to Boga. Tak? I stąd się bierze troska. Że wplątujesz Boga w swoje pomysły, i chcesz go wczytać w to i udowodnić na podstawie wersetu, że na pewno to jest dla ciebie najlepsze. Czyli jest to brak zaufania. Jak przeanalizujesz, o co się naprawdę martwisz, to zobaczysz, że jest to wynikiem twojego braku zaufania. Że Bóg kontroluje twoje życie i on wie, co jest dla ciebie najlepsze. Tak więc pokój jest tym przekonaniem, że Bóg trzyma twoje życie w swoich rękach, że wszystko w końcu będzie dobrze. I teraz przejdźmy dalej. Słuchajcie, Paweł ryzykuje w tym liście do Filipian, ryzykuje przedstawienie tematu sprawiedliwości i innych tematów nie w kontekście tego, co my mamy w Chrystusie, ale w kontekście tego, co my dopiero otrzymamy od Niego. Wyjątkowy list. Jak można tak mówić o usprawiedliwości jako czymś, co my dopiero będziemy mieli? A jednak Paweł to robi. Dlaczego? Ponieważ chce przed Filipianami namalować tą perspektywę życia wiecznego. I teraz was zabiorę na lekcję plastyki szkoły podstawowej. Widzicie to zdjęcie? To jest takie wakacyjne, wybrałem. Okej, jest molo. Ale czy wy tu widzicie, jak pięknie jest zachowana zasada perspektywy? Czy uczyliście? Ja na początku kiedyś, jak nie umiałem malować, to nie rozumiałem, czemu te moje obrazki są koślawe. Aż moja pani od plastyki w szkole podstawowej zaczęła uczyć nas na temat perspektywy, że się rysuje linie horyzontu, te linie zbieżne coraz dalej i wtedy wszystkie budynki i kształty, one się zbiegają, trzeba je rysować według tego punktu odniesienia, który jest gdzieś tam. Czy pamiętacie to? Tak? Czy to zmieniło wasze życie, jak zmieniło moje, bo ja lubiłem rysować? Może nie. Ale mam nadzieję, że widzicie tutaj, że te lampy nie mają równej długości. I że te klepki i te wydają się coraz mniejsze. Czy one są w rzeczywistości coraz mniejsze? Nie. Tylko to jest zachowana zasada perspektywy, tak? Okej. I teraz tak. Pokażmy teraz może dalej, Karolina, brak perspektywy. Dwa może przykłady. Widzicie tą nogę od krzesła? Tak? Oj, ten Van Gogh. I inni malarze współcześni, oni, słuchajcie, to nie jest tak, że oni nie znali zasad perspektywy, żeby było to jasne, tak? Bo Krzysiek potem będzie przeprowadzał tę rozmowę. Oni znali te zasady, ale oni je łamali z różnych powodów, ale nie jest to lekcja historii sztuki. Ja tylko chcę wam pokazać, jak groteskowo wyglądają rzeczy bez zachowania perspektywy. Czy widzicie to? Co to za noga? Chcielibyście mieć takie krzesło? Chcielibyście żyć w takim mieście? Tak, widzicie, że tutaj nie ma zasad perspektywy zachowanej tak, jak powinny być, tak? Normalnie. I to jest tylko przykład, oczywiście to jest piękne, piękne malarstwo. Natomiast ja to używam jako ilustracji. Widzicie? I te wszystkie rzeczy, tu to krzesło, ten chłopczyk, ten samochód, te domy. To wszystko są te wszystkie rzeczy, które my mamy w życiu. Tak mówię do was już metaforycznie. I one wszystkie będą groteskowe. Twoje finanse, twoja rodzina, to będzie... Przepraszam, ale groteska, jeśli ty będziesz uważał się za chrześcijanina i tak bardzo utkwisz w tym wzrok, że nie będziesz umiał patrzeć na to przez perspektywę wiecznego życia. Nigdy nie odpoczniesz. Twoja rodzina staje się dla ciebie idolem, Bogiem. Twój mąż, twoja żona, twoja kariera, cokolwiek to jest. I dlatego Paweł ryzykuje w tym liście naświetlenia tej perspektywy w przyszłości i mówi: wtedy, kiedy spojrzysz na swoje finanse z perspektywy wieczności, że będziesz w niebie, gdzie wszystko jest tak bogate, że masz Boga, który pewnego dnia przyjdzie, to się wszystko skończy. Jak możemy być skąpi i chcieć tylko wszystko dla siebie odkładać na nie wiadomo nigdy? Rozumiecie? To jest nauczanie z perspektywy. Inaczej, zobaczcie, że świat naucza bez perspektywy. Świat naucza na temat trosk. Weźmiesz jakąś książkę, jak się nie martwić. Jest taka, jeden z bestsellerów światowych. Jak się nie martwić? Chyba Dale Carnegie się napisał. I wszystko, co on tam pisze, te techniki niezamartwiania się, są technikami doczesnymi. Czyli co ty masz tu i teraz zrobić, żeby się nie martwić za rok? I jak to bardzo źle wpłynie na twoje życie tu i teraz? Paweł też używa techniki. Ta technika, zaraz wam powiem, jak się nazywa, to jest biblijna technika, ale on mówi tak, nie martw się dlatego, że Pan jest blisko. Dlaczego masz się martwić, skoro to wszystko się pewnego dnia skończy? Skoro z tym światem stanie się dokładnie to samo, co stało się z Chrystusem. Tak jak Chrystus umarł i zmartwychwstał. Tak jak ty musiałeś umrzeć i co widzieliśmy tydzień temu, pogrzebani przez chrzest i narodzić do nowego życia. Tak ten świat w ogniu zginie, żeby się przemienić i odnowić do nowej rzeczywistości. A ty się martwisz, chcesz poświęcić życie, żeby mieć coś na tym świecie, który ulegnie zniszczeniu, spaleniu? Czy widzisz, jakie to jest śmieszne? Czy widzisz, jakie to jest dziecinne? Czy widzisz, jakie to jest małostkowe? Czy widzisz, jak prorocze jest życie, które pokazuje, że ty patrzysz przez temat swoich finansów na perspektywę wiecznego życia, przez temat swoich relacji, przez temat swojego hobby, kariery i tak osiągasz karierę, tak, jesteś wspaniałym mężem, tak. Jesteś najlepszym mężem, jakim możesz być, ale właśnie dlatego, że masz perspektywę życia wiecznego. Ja taką mam pasję, żeby o tym do was mówić. Ja nie wiem, czy ja mam jakiekolwiek kazanie, w którym jakoś nie napominam tego. Zauważyliście to? Dlaczego? Ponieważ niestety świat ewangeliczny jest skażony tym wirusem świata, tym wirusem światowości, w którym przyszli nauczyciele, tak jak w liście do Filipian, i mówią ci, że celem Pana Boga jest zaspokoić cię tu w pełni na ziemi i o to chodziło w śmierci Jezusa, w Jego zastępczej ofierze. I teraz tym bardziej będzie Bóg uwielbiony i tym bardziej tu zamanifestujesz Boże błogosławieństwo. Słuchajcie, to jest fałsz z piekła rodem, to jest światowość. I widzicie, radość i pokój tylko jest możliwe wtedy, kiedy patrzysz na wszystkie rzeczy, mając tą piękną perspektywę, że Karolina, wróćmy tamten obrazek. O, dziękuję. Okej, i teraz, no więc czy chcesz, może teraz sobie takie pytanie zadać, czy ty chcesz, żebym został stoikiem? Czy ty chcesz, żebym nie cieszył się randką z żoną? Czy ty chcesz, żebym nie cieszył się, że oglądam ładny film? Czy mam mieć kamienną twarz? Czy ja mam nie osiągać kariery i pracować na pół gwizdka? Czy mam się spóźniać do pracy, bo to wszystko ulegnie? No to są pytania, jakie powinniście sobie teraz zadać po tej części kazania. Zgadza się? Odwrotnie. Wszystko odwrotnie. Słuchajcie, kochani, dopiero teraz możesz cieszyć się życiem, kiedy wszystko na świecie, wszystkie najlepsze rzeczy widzisz w perspektywie wieczności. I pozwólcie, że wam to pokażę, jak to działa. W jaki sposób cieszysz się tym i stajesz się jeszcze bardziej podobnym do Jezusa. Powiedzmy, są wakacje, wyjeżdżasz na piękny wyjazd i jesteś w hotelu pięciogwiazdkowym. I jesteś na tym łóżku, patrzysz przez okno, a tam morze szumi. I jeśli masz perspektywę i patrzysz przez to, przez perspektywę wieczności, to mówisz do swojej żony, kochanie, jak tu jest pięknie. Jak my się będziemy przez ten tydzień czy dwa tym tutaj cieszyć, tym morzem, tym wolnym czasem. A żona się do ciebie odwraca i mówi, kochanie, czy ty widzisz, jak piękne będzie niebo? Czy ty widzisz, jak pięknie będzie tam, skoro tu już na ziemi możesz mieć taki ułamek tego wszystkiego, co tam się dzieje? A ty mówisz do niej, no masz rację. Wtedy nie żal ci będzie po dwóch tygodniach wrócić do M3, M2 czy czegokolwiek jest. Bo cokolwiek tu będziesz miał na ziemi, wybuduj sobie 1000-metrowy dom. Ostatnio moja dentystka powiedziała, że jej koleżanka wybudowała dom 1000 metrów. Niechby wybudowała 2000 metrów. To jest blade w porównaniu do tego, jakie mieszkanie przygotował dla ciebie i dla mnie Pan. Nowe Jeruzalem. Czyli widzicie, to jest patrzenie przez perspektywy, to jest motywowanie siebie w małżeństwie, twoje dzieci, dzieci rodziców, przyjaźń, że czymkolwiek się cieszysz, to w jakiś sposób pokazuje ci to wieczność. To jest ta technika. Innymi słowy można powiedzieć, że ty co robisz? Głosisz sobie Ewangelię. Jeśli się martwisz, tak dalej. Dlaczego masz się martwić, że wracasz z tego? Nic nie straciłeś, najlepsze dopiero przed tobą. Wręcz te wakacje umocniły cię, jak pięknie jest być z Jezusem. Albo na przykład jesteś na grillu z przyjaciółmi, spędzasz 5 czy tam 4 godziny, czy 2, bo musisz iść do pracy. Nieważne, ale te 2 godziny i masz taki wspaniały czas. Mówisz, jak jest cudownie w obecności ludzi, których kocham. Jest tak fajny, taki relaks. Nie chce się wracać, ale sobie przypominasz, wow, pewnego dnia będziesz nie tylko ze swoimi przyjaciółmi, ale będziesz ze swoim najlepszym przyjacielem Jezusem. Już na zawsze dostaniesz ciało tak piękne, tak wspaniałe, tak chwalebne, że będziesz mógł uściskać Pana Jezusa i twoje ciało nie eksploduje od tej chwały. Po to będziesz mieć to ciało. I więc kiedy siedzisz na tym grillu, skwierczenie grilla, dochodzi tu gdzieś ładna muzyczka, ptaki świerkają, dzieci biegają. Ty mówisz, jak to jest pięknie, chcę, żeby ta chwila trwała zawsze. Słuchaj, ta chwila będzie trwała pewnego dnia zawsze. Tylko ty naucz się patrzeć na to przez perspektywę wieczności. Albo inny przykład. Oglądasz wspaniały film. Jesteś w kinie, oglądasz film, tak się wzruszyłeś i widzisz na końcu i ten film skończył się happy endem. Ci, którzy nie znają angielskiego, happy end oznacza szczęśliwy koniec. Często na końcu się pojawia w starszych filmach happy end. I wracasz do swojego tego życia, się przykro czuję, że ten film się już skończył. Czy wiecie, jak wiele osób ma przykre uczucia, kiedy wychodzi z kina? Nie wie czemu. Ale ty nie musisz mieć. To już wow, ta przygoda dla nich się skończyła. Ale ja jestem w lepszej historii, która ma lepszy happy end. Każda baśń, każda powieść, każde wszystko, co się dobrze kończy, cokolwiek jakikolwiek poeta napisał, cokolwiek jaki pisarz napisał, ktokolwiek jaki film nakręcił, który kończy się najlepiej, jak się może skończyć, twoja historia skończy się lepiej od tej historii. Czy widzicie, jak patrzymy, jak uczymy się przedpatrzeć, ale czy też widzicie, w jaki sposób my możemy cieszyć się dobrym filmem, jak możemy cieszyć się, widzisz, przyjdziesz tutaj do tego stołu. Czy wiesz, co to jest? To jest przedsmak niebiańskiej uczty za każdym razem, kiedy tu przychodzisz. I widzicie, C.S. Lewis właśnie w swojej książce Brzemię Chwały tak pisał na ten temat. Posłuchajcie, wziąwszy pod uwagę szczodre obietnice zawarte w Ewangelii, wygląda na to, że Chrystus Pan uważa nasze pragnienia nie za zbyt silne, ale za zbyt słabe. Tak jak u nieświadomego dziecka, które zadawala się lepieniem babek w brudnej piaskownicy, bo nie wie, czym jest obietnica spędzania wakacji nad morzem. Nie ma w naszych sercach entuzjazmu i oszałamiamy się zastępczym alkoholem, seksem, ambicją. Chociaż mamy obietnicę osiągnięcia nieskończonej radości, zbyt łatwo nas zadowolić. I właśnie o tym mówił Piotr Lorek, troszeczkę wspominał, jeśli pamiętacie. O tym substytucie, zamianie. I niestety my jako chrześcijanie często to robimy, bo tracimy perspektywy wieczności. Więc ja was zachęcam, żebyście na cokolwiek, w jakimkolwiek życiu uczestniczyli, to cieszcie się pełnią tego. Ale zwracajcie uwagę, uwielbiajcie w tym Pana. Niech to odda Bogu chwałę. Wy oddajcie Bogu chwałę. I zwróćcie swoje serca na wieczność, patrząc na to, bo Bóg dał ci tą chwilę, wiesz po co? Żebyś się tym cieszył jako przedsmak tej wiecznej radości. Żebyś jeszcze bardziej chciał, żeby On powrócił i zaprowadził sprawiedliwość na tym świecie. Jeśli w tym chorym świecie, jeśli w świecie, w którym jest tyle cierpienia, ty możesz mieć tyle radości, to jak niesamowicie będzie, jak będziesz już z Panem w niebie? Czy widzicie to? Czy dałem wam odczuć przedsmak tego? Więc widzicie, że perspektywa wieczności, którą Paweł tu pisze, daje ci radość i pokój zarówno wtedy, kiedy jest źle, jak i wtedy, kiedy jest dobrze. I głosimy Ewangelię tutaj samemu sobie. I kochani, To jest dokładnie Psalm 116, werset 7. Dawid mówi tak. Wróć, duszo moja, do spokoju swego, bo Pan był dobry dla siebie. On przemawia do ciebie. Myślicie, że przemawianie do swojej duszy wzięło się z Faith Movement? Nie. Wzięło się z Biblii, dlatego że... Ale jest to umieszczone w czym? Jest to umieszczone w zbawieniu. Jest to umieszczone w tym, co my otrzymamy dopiero, a czego przed smakiem się tutaj cieszymy, tutaj i teraz. Tak? Więc Dawid prosił też, żeby Pan przywrócił mu radość z wybawienia. To jest bardzo proste. Dziękuj za to, co zrobił dla ciebie Jezus, a będziesz Wańką wstańką. Ekscytuj się tym, co Pan ma dla ciebie w przyszłości. Wprowadzaj się w tego rodzaju nawyki. Bo Paweł dalej, jak przeczytacie list do Filipian, Paweł mówi, o tym myślcie. Czyli skup na tym swoje myśli. To jest dyscypliną duchową. I tak na koniec w książce Władca Pierścieni, to jest jeden z piękniejszych obrazów podczas oblężenia grodu Minas Tirith. Gandalf pociesza swojego małego przyjaciela, hobbita, Pipina, kiedy wydaje się Pipinowi, że już nastąpił koniec, że zaraz zostaną zmiecieni przez falę zła. Boi się śmierci. Boi się przejść tą ostatnią bramę. Nie wiedzą, czy zginą. Raczej wiedzą już, że zginą. Ale nie wiedzą jak. Czy to będzie bolało. I Pipi mówi do Gandalfa tak. Nie myślałem, że to skończy się w ten sposób. A Gandalf skończy? To nie koniec podróży. Śmierć to tylko kolejna ścieżka, którą wszyscy musimy podążyć. Znika szara, deszczowa zasłona tego świata i wszystko spowija srebrzysty blask. A potem widzisz. Pipin. Co widzę, Gandalfie? Co widzę? Białe wybrzeże i to, co za nim, daleką, zieloną krainę, skąpaną w blasku wschodzącego słońca. I Pipin na to, to chyba nie jest takie złe. Nie, nie jest, powiedział Gandalf. Pewnego dnia wszyscy staniemy na linii mety i zobaczymy tą zieloną krainę. I wtedy okaże się, że twój happy end, że ta twoja przygoda była tylko wstępem do najpiękniejszej przygody, którą dopiero rozpoczniesz w swoim życiu. Nie dlatego, że ty coś takiego wspaniałego zrobiłeś w życiu i że na to zasłużyłeś, ale dlatego, że Pan Jezus zasłużył dla ciebie. Więc przyjmij tą łaskę, kiedy dzisiaj będziesz przystępował do Jego stołu. Przyjmij Jego łaskę i sięgaj, patrząc przez pryzmat tych wszystkich rzeczy. Ciesz się życiem. Ciesz się tym wszystkim. Ale bądź wdzięczny Bogu za to, co On daje ci w Jezusie Chrystusie. Na koniec jeszcze cytat Tima Kellera, mój ulubiony ostatnio. Największe rozkosze, jakiekolwiek zaznałeś, podziwianie pięknych miejsc, smak pysznych potraw, czy spełnienie w miłosnym uścisku, są jak krople rosy w porównaniu z bezmiarem oceanu radości płynącej z oglądania Boga twarzą w twarz. To jest to, na co czekamy. Nic mniej. Zgodnie z Biblią, to chwalebne piękno, nasza radość z Niego zostały nam darowane w odkupieniu przez Jezusa Chrystusa z grzechu i śmierci. Amen.